Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przewodniczył uroczystościom pogrzebowym kardynała Caprio. W Berlinie obraduje kapituła generalna sióstr Maryi Niepokalanej. Rozpoczniemy od aktualności. Rozmawiać będziemy także z laureatem Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka imienia Jana Pawła II, redaktorem Stefanem Wilkanowiczem. Refleksja nad polityką migracyjną Unii Europejskiej po tragedii w Ceucie będzie natomiast tematem audycji księdza Bogusława Trzeciaka. 18 października na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Wierną służbę Kościołowi, której poświęcił swe długie, 90-letnie życie kardynał Giuseppe Caprio, przypomniał papież przewodnicząc uroczystościom pogrzebowym w Bazylice Świętego Piotra. W homilii Benedykt XVI mówił o pracy zmarłego w papieskiej dyplomacji, udziale w soborze i funkcjach pełnionych w kurii rzymskiej. Zacytował testament Purpurata. Dziękuje on w nim Bogu, który dał mu się urodzić w rodzinie ubogiej w środki materialne, ale bogatej w cnoty chrześcijańskiej powołał go do kapłaństwa.
My również włączamy się modlitwą w to dziękczynienie, gdy mamy złożyć za Jego duszę eucharystyczną ofiarę, która stanowi centrum życia kapłańskiego. W tych dniach cały Kościół niejako koncentruje się na tajemnicę Eucharystii. Myślę, że to właśnie przy ołtarzu życie i posługa kardynała Caprio odnajdywały swą głęboką jedność. Czyż to nie z niej czerpał on siły duchowe, by dzień po dniu przyjmować misję powierzoną mu przez przełożonych i pełnić ją z miłością aż do końca?
W Berlinie obraduje 18. kapituła generalna sióstr Maryi Niepokalanej. Na kolejną 6-letnią kadencję przełożoną generalną powtórnie wybrana została siostra Alma Białek.
Jako asystentki generalne zostały wybrane kolejno siostra Matildis Hoppe jako wikaria generalna, siostra Kinga Mendrala z Polski, z prowincji katowickiej, siostra Petra Ladik z prowincji berlińskiej oraz siostra Dorota Frendenberg z prowincji wrocławskiej. Obecnie zgromadzenie liczy około 460 sióstr w 8 krajach świata. Prowincje niemieckie są 2, prowincje polskie 3, region w Tanzanii, który bardzo ładnie się rozwija oraz pojedyncze domy, które podlegają bądź pod generalat, bądź pod prowincję, znajdują się na Łotwie, na Ukrainie, na Białorusi oraz we Francji, w Paryżu i na Korsyce. Pierwotnym charyzmatem zgromadzenia była praca z dziewczętami, które były zagrożone demoralizacją w Wrocławiu w XIX wieku. Ten charyzmat staje się jak najbardziej aktualny dzisiaj w nieco innej formie, ale podejmujemy coraz odważniej pracę wśród dziewcząt ulicy, wśród osób, które zagrożone są przemocą w rodzinach oraz wśród kobiet, które znajdują się w sytuacji kryzysowej. Powstały 4 nowe inicjatywy w ostatnich 6 latach, które mają na celu otoczyć kobiety taką opieką. W Katowicach działa Stowarzyszenie Magdalena, w Bardzie Śląskim, w Kotlinie Kłodzkiej działa Ośrodek Kryzysowy Nadzieja, we Wrocławiu rozwija się Misja Dworcowa. To wszystko ma na uwadze rozszerzanie czy wprowadzanie na nowo pracy w naszym charyzmacie.
Każda kapituła generalna ukazuje stan zgromadzenia. Proszę matki, co wynika, co zaskakuje, z czego się można cieszyć?
Największą naszą radością jest dostrzeganie tego, iż chcemy wrócić do pierwotnego charyzmatu, dostrzeganie jak najbardziej sprzyjających okoliczności ku temu oraz wydobywanie spośród siebie osób, które rzeczywiście Pan Bóg do nas przysłał, aby nas w tym kierunku prowadzić. Bardzo cieszy nas rozwój misji, nie ukrywamy tego, ponieważ jest to zadanie dość trudne. Jednak mimo mentalności i mimo dość trudnych uwarunkowań region rozwija się bardzo ładnie. Mamy już 30 sióstr profesek pochodzących z Tanzanii i mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
Jak wyglądają polskie prowincje na tle prowincji całego świata?
Jeśli chodzi o polskie prowincje, niestety liczebność spada w stosunku do lat ubiegłych. Przychodzi mniej dziewcząt, mamy mniej powołań, ale jednak mimo wszystko jest to jakiś lekki wzrost. Niestety prowincje niemieckie to jest spadek ze względu na dużą umieralność sióstr. Średnia wieku tam to prawie 70 lat. Ale powstają projekty, aby próbować zaradzić temu zjawisku starzenia się prowincji i aby nasze współsiostry z Niemiec również nie traciły nadziei.
Czy to są plany akcji powołaniowych?
Może nie konkretnie akcji powołaniowych, chociaż nie wykluczamy tego, ponieważ powstał projekt współpracy sióstr z Polski z referatem powołaniowym w zachodnich Niemczech, gdzie się to dość ładnie rozwija. Wszystko jest na etapie projektów.
Dziękujemy bardzo. Z Berlina mówiła matka Alma Białek, przełożona generalna sióstr Maryi Niepokalanej.
W niedzielę Benedykt XVI w Pałacu Apostolskim wręczył oświęcimskie nagrody praw człowieka imienia Jana Pawła II. Po raz pierwszy przyznało je międzynarodowe kuratorium związane z Oświęcimskim Instytutem Praw Człowieka. Nagroda ma charakter honorowy i służy wskazaniu współczesnemu światu osób, które istotnie przyczyniają się do realizacji w praktyce papieskiej filozofii praw człowieka, a także kontynuacji i twórczemu rozwinięciu dzieła Jana Pawła II na różnych obszarach aktywności ludzkiej.
Szczęśliwie się stało, że o zgodę Ojca Świętego na jego imię dla nagrody podjęło się w sposób urzędowy.
Kardynał Franciszek Macharski.
Nie tylko zapewniając sobie życzliwą zgodę, ale zaznajamiając również sekretariat ten poprzez Ojca Świętego. Do tego można było nawiązać zaraz, po objęciu przez papieża Benedykta urzędu, przekazując jako pilną sprawę tę ideę i ten zamiar. I to się udało. Dopiero potem, znowu bardzo wnet, dołączyła się prośba. Czy Ojciec Święty nie zechciałby przyjąć na siebie ten patronat zupełnie rzeczywisty? I to się udało. Wtedy do jednego listu, który przedstawił zamysł, przyszła prośba o podjęcie tego wręczenia, przekazania.
Tegorocznymi laureatami są biskup Wacław Mały z Pragi, znany w czasach komunistycznych z działalności opozycyjnej, oraz Stefan Wilkanowicz, niegdyś dziennikarz Tygodnika Powszechnego i redaktor naczelny miesięcznika Znak. Rozmawiał z nim ksiądz Józef Polak.
Co znaczy osobiście dla pana nagroda?
Osobiście nagroda dla mnie znaczy przede wszystkim Oświęcim. Nagroda jest szansą na to, żeby to miasto trochę wyszło z cienia, z tego przygniecenia tą zbrodnią i żeby coś zaczęło się pozytywnego. Dlatego wszystko to, co zmierza w tym kierunku, jest bardzo ważne i dla mnie to jest rzecz osobiście ważna. Dostałem nagrodę, cieszę się bardzo, ale mam to przekonanie, że jest mnóstwo osób, którym się należy ona bardziej.
To jest nagroda praw człowieka. Pan w swoim życiu miał doświadczenia nie tylko osobistego zaangażowania, także więzienia czasu szykanów. Panie redaktorze, jak można zachęcać dzisiaj ludzi do tego, by chcieli być ludźmi przyzwoitymi?
To jest trudne pytanie. Myślę, że z jednej strony trzeba im pokazywać straszliwe konsekwencje tego, jak się nie jest dobrym człowiekiem. Nawet niewielkie konsekwencje, nawet to, że człowiek trochę tylko idzie na jakąś ugodę, na jakieś kompromisy niezdrowe, niedobre, do czego to prowadzi. I dlatego Oświęcim jest bardzo ważny, bo on pokazuje, jak od niewielkich stosunkowo rzeczy się zaczyna, jak cały naród zostanie zaczadzony i do jakich to prowadzi zbrodni. To jest ważne, żeby ludźmi potrząsać i pokazywać im. A druga strona, niezmiernie ważna i konieczna równolegle, to im pokazywać pozytywne przykłady. W żadnym wypadku nie wystarczą szlachetne intencje, piękne artykuły, dogłębne analizy. Trzeba im pokazać przykłady ludzi, którzy to i to robili w rozmaitych warunkach, najgorszych warunkach. Mam ideę, którą staram się lansować do mediów. Warto było ogłosić ankietę o dzisiejszych naśladowcach Chrystusa, o uczniach Chrystusa dzisiaj. Bardzo warto mieć dużo świadectw ludzi, którzy pokażą, ja znam takiego i takiego człowieka, on jest taki i taki, uważam go za ucznia Chrystusa, dzisiaj trzeba za nim iść. I to mogą być inżynierowie, poeci, księża, to mogą być dzieci. Powiem od razu, to, co dla mnie w tej chwili jest naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi o takie przykłady. Parę lat temu umarła 12-letnia dziewczynka, która moim zdaniem powinna być beatyfikowana. Od urodzenia sparaliżowana. Przy tym paraliżu działała w harcerstwie i bardzo była tam ceniona, która animowała rozmaite akcje charytatywne, misyjne i która była kochana przez wszystkich, a po wypadku samochodowym, kiedy i matka, i ona zostały ranne, ofiarowała swoje życie za matkę. Niespodziewanie umarła ona, a matka wyzdrowiała. Ksiądz proboszcz w tej miejscowości, kiedy miał kazanie w czasie pogrzebu, to 12-letniej dziewczynce ze wzruszeniem dziękował za to, co zrobiła dla parafii. Takie świadectwo człowieka zwala z nóg, pokazuje im perspektywy. I nawet ludzie słabi, przeciętni, jak kimś takim się zetkną, jednak coś ich podnosi, coś się dzieje. Więc myślę, że to z jednej strony trzeba pokazywać straszliwe konsekwencje, nawet niewielkiego zła na początku, a z drugiej strony trzeba pokazywać nieznanych ludzi, którzy są wspaniali, którzy mogą być dla nas przykładem w rozmaitych dziedzinach życia.
Nieznanych ludzi, może też nieznane działania. Nagroda chce ukazać z jednej strony inne oblicze Oświęcimia, a z drugiej strony wpisuje się w szerszy kontekst pojednania polsko-niemieckiego również, bo to jest miejsce, które naznaczyło przeszłość obu narodów. Jesteśmy w innej rzeczywistości obecnie, oba kraje w Unii Europejskiej. Czy pan pamięta przykłady ludzi, którzy oprócz powiedzmy oczywiście tych słynnych listów biskupów niedawno podpisanego drugiego, do takiego zjednoczenia się przyczyniali?
Oczywiście i z niemieckiej, i z polskiej strony. Przecież z niemieckiej strony była odpowiedź na list biskupów, ale wcześniej była inicjatywa Bensberger Kreis i była działalność Pax Christi. Naszym partnerem przez długi czas był sekretarz generalny Pax Christi, pan Lehmann, który położył ogromne zasługi. Myśmy z nim zaczęli tak zwane seminaria oświęcimskie, polsko-niemieckie, które przerodziły się w stałe spotkania na rozmaite tematy, ale władze to w końcu ucięły. To było źle widziane po stronie NRD-owskiej i polskiej. Na przykład on i jeszcze jest szereg osób rozmaitych, które można by pokazywać ze strony niemieckiej, którzy te działalności podjęli. Myśmy na nią starali się odpowiadać. Wtedy, kiedyśmy te seminaria zaczynali i te spotkania, to było to, można powiedzieć, śmiesznie słabe i właściwie bez żadnego znaczenia. Ale ci ludzie z jednej i z drugiej strony, z naszej to był Mazowiecki, prawda, czy Przon, czy inni, ci ludzie potem opracowywali i podpisywali traktat międzypaństwowy. Gdyby nie było takiej drobnej, powiedziałbym słabiutkiej, niepoważnej działalności, to by nie było potem rzeczy o wiele ważniejszej. Więc myślę, że tu i tu trzeba tych ludzi koniecznie pokazywać. Zwłaszcza teraz trzeba to robić, kiedy są te projekty budowania centrum przeciwko wypędzonym. Proszę bardzo, należy uznać, że były wypędzenia, ale ja bym przede wszystkim postawił pomnik Kreisigowi i przede wszystkim mówił o tych dobrych Niemcach, którzy coś pozytywnego zrobili. I mówił o tych wszystkich, którzy się przyczynili do tego pojednania, które jeszcze wymaga dalszej pracy. To wszystko nie jest takie proste. Nie jest prosto zmienić mentalność ludzi kształtowaną przez wiele, wiele lat. Ale są sukcesy, są szanse, są perspektywy i niezależnie od wszelkich okoliczności trzeba iść dalej.
Nagroda wręczana była w rocznicy wyboru Jana Pawła II. Wręczał ją jego następca.
Właśnie o to chodzi. Papież Niemiec po papieżu Polaku Nagrodę Oświęcimską. Jest to coś, nie powiedziałem wyjątkowego, bo do przewidzenia było, znając kardynała Ratzingera i już Benedykta XVI, ale mimo wszystko jest to taki symbol o niezwykłej mocy oddziaływania. Dlatego warto go pokazywać.
Dziękuję serdecznie. Redaktor Stefan Wilkanowicz, laureat Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Tragedia na granicach Unii Europejskiej. Po raz pierwszy od upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny nieuzbrojeni ludzie zostali zastrzeleni na granicy Unii Europejskiej. To dramatyczne zdanie opisujące rzeczywiste wydarzenie z ostatnich tygodni znalazło się w liście skierowanym do Unijnej Rady do Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości liście napisanym przez 6 organizacji i kościołów chrześcijańskich. Żąda się w nim, żeby Unia Europejska porzuciła pustą retorykę i skoncentrowała się na uchwaleniu swojej polityki migracyjnej i azylowej. Organizacje pracujące na tym polu, autorzy listu, zwracają uwagę na tragiczną sytuację kobiet i mężczyzn usiłujących dostać się na terytorium Unii Europejskiej jako imigranci i w poszukiwaniu azylu. Według specjalnego raportu samej Komisji Europejskiej około 30 tysięcy Afrykanów czeka w Algierii i Maroku na okazję, aby przedrzeć się przez ogrodzenie graniczne do Ceuty i Melilli, dwóch hiszpańskich enklaw w Maroku, będących bramami do Unii Europejskiej. Jeden z takich szturmów już doprowadził do tragedii, kiedy to zastrzelono kilkunastu afrykańskich imigrantów próbujących sforsować granicę. Skandalem było również wywiezienie przez służby hiszpańskie i marokańskie pozostałych uczestników szturmu w kilkunastu autokarach na pustynię i pozostawienie ich tam bez żadnej opieki medycznej, w tym wiele kobiet i dzieci. Wśród przyczyn zjawiska nielegalnej imigracji z tej części świata wymienia się wzrost liczby ludności, pesymistyczne perspektywy rozwoju gospodarki, konflikty militarne oraz działalność mafii przemycających ludzi. Mafii coraz lepiej zorganizowanych, coraz bardziej agresywnych i dysponujących środkami do skutecznego prowadzenia działalności przemytniczej. W ostatnim liście organizacji chrześcijańskich podkreśla się nienaruszalną godność osoby ludzkiej i obowiązek Unii przestrzegania tych właśnie praw człowieka. Osoby próbujące dostać się na terytorium Unii, nawet nieprawnie, nie mogą być kryminalizowane, zwłaszcza że niektóre z nich szukają statusu uchodźcy. Definiując samą siebie jako wspólnotę sprawiedliwości, Unia Europejska musi wspierać prawa człowieka, podejmując temat migracji i azylu. Obecne propozycje przyjęcia restrykcyjnych polityk i wzmożenia środków ochronnych nie odpowiadają na twarde ludzkie problemy. Podkreśla się, że coraz wyższe ogrodzenia nie zatrzymają nielegalnej imigracji. Tylko postawa szacunku wobec praw człowieka może przynieść długofalowe rozwiązania. Powinny je przynieść również klarowne postępowania imigracyjne, uchwalenie wspólnych procedur i kryteriów przyjmowania i bezpieczny status prawny takich osób. Powinno się wziąć pod uwagę zapotrzebowanie unijnego rynku pracy na wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą, co może być również ważnym wkładem w realizację tzw. agendy lizbońskiej, czyli harmonijnego rozwoju całej Unii. Władze Hiszpanii po ostatnich wypadkach zwróciły się do Unii Europejskiej o pilne opracowanie wspólnej strategii w sprawie nielegalnej imigracji oraz o przeznaczenie dostatecznych środków finansowych na ten cel. Jednak według Brukseli, aby skutecznie przeciwdziałać nielegalnej imigracji, w samym 2006 roku potrzeba będzie od 10 do 20 milionów euro. Brak porozumienia między krajami członkowskimi w sprawie budżetu na lata 2007-2013 utrudnia zaplanowanie akcji długofalowych. W ten sposób wspólny budżet krajów członkowskich okazuje się również okazją do dzielenia z innymi, tymi spoza Unii. To wielki sprawdzian naszej solidarności.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.